Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Language of Letting Go Daily Meditations for Codependence Melody BT to zbior 355 krótkich rozważań przeznaczonych przede wszystkim dla osób zmagających się ze współzależnieniem i skutkami bliskiej relacji z osobą uzależnioną lub emocjonalnie niedostępną. Książka należy do nurtu literatury zdrowienia i samopomocy, a jej forma dziennego czytelnika jest równie istotna jak sama treść. Zamiast budować jeden rozległy argument, BT proponuje codzienny kontakt z pojedynczym problemem, uczuciem albo zachowaniem. W centrum znajduje się praktyka odpuszczania, rozumiana nie jako bierność czy zerwanie więzi za wszelką cenę, lecz jako rezygnacja z prób kontrolowania innych ludzi, ich decyzji i konsekwencji. Autorka, znana również z Codependent No More, opiera refleksję na języku recovery, samopomocy i doświadczeniu osobistym. Porusza między innymi granice, lęk, akceptację, samoocenę, przywiązanie, intymność oraz odpowiedzialność za własną opiekę. Celem książki jest wspieranie stopniowej zmiany codziennych reakcji, a nie oferowanie szybkiego rozwiązania złożonych problemów relacyjnych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, odpuszczanie jako codzienna rezygnacja z kontroli nad innymi. Najważniejszą ideą książki jest odpuszczanie, przedstawione jako powtarzalna praktyka, a nie pojedyncza decyzja. W kontekście współuzależnienia oznacza to uznanie granicy między tym, na co czytelnik ma wpływ, a tym, co należy do drugiego człowieka. BT kieruje uwagę na sytuacje, w których troska miesza się z kontrolowaniem, ratowaniem, nadmiernym analizowaniem czy przejmowaniem odpowiedzialności za cudze wybory. Takie działania mogą chwilowo zmniejszać lęk, ale nie rozwiązują problemu i często utrwalają relacyjny chaos. Autorka nie przedstawia odpuszczania jako obojętności. Rozróżnienie jest praktycznie ważne, ponieważ osoba współuzależniona może uważać, że dbanie o siebie jest egoizmem, a zaprzestanie ratowania bliskiego równa się porzuceniu go. Medytacje proponują inną perspektywę. Można troszczyć się o kogoś, nie próbując zarządzać jego życiem. Można uznać własny ból bez przekształcania go w przymus naprawiania drugiej osoby. Codzienny format odpowiada naturze tego procesu. Potrzeba kontroli wraca szczególnie pod wpływem konfliktu, niepewności lub poczucia winy, dlatego samo intelektualne zrozumienie zwykle nie wystarcza. Krótka refleksja ma przypominać o wyborze dostępnego zachowania tu i teraz, na przykład o zatrzymaniu się przed interwencją, skupieniu na własnych potrzebach albo zaakceptowaniu, że nie każdą sytuację da się natychmiast rozwiązać. Po drugie, samoodpowiedzialność i troska o siebie zamiast ratowania bliskich. Książka konsekwentnie przenosi punkt ciężkości z cudzych kryzysów na własną odpowiedzialność. Nie chodzi w niej o obwinianie osoby współuzależnionej za zachowanie partnera, członka rodziny czy przyjaciela. Chodzi o odzyskanie sprawczości w obszarze, który rzeczywiście do niej należy, czyli własnych decyzji, emocji, bezpieczeństwa, odpoczynku i sposobu reagowania. To istotne przesunięcie, ponieważ współuzależnienie często organizuje codzienność wokół nastrojów, problemów i obietnic drugiej osoby. BT przedstawia samoopiekę jako konieczność, a nie nagrodę przyznawaną dopiero wtedy, gdy wszyscy inni są zadowoleni. W praktyce może to oznaczać zauważanie zmęczenia, szukanie wsparcia, respektowanie własnych ograniczeń oraz podejmowanie działań zgodnych z osobistym dobrem. Taka perspektywa podważa przekonanie, że wartość człowieka zależy od jego użyteczności dla innych albo zdolności do utrzymania relacji w równowadze. Ważny jest też realizm tego podejścia. Samoopieka nie usuwa automatycznie żalu, lęku czy trudnych konsekwencji relacji. Daje jednak podstawę do podejmowania decyzji mniej podporządkowanych panice. Czytelnik otrzymuje język, w którym może rozpoznać, że ma prawo do własnych potrzeb i że nie musi zasługiwać na odpoczynek przez nieustanną pomoc. Dzięki temu książka opisuje zdrowienie jako odzyskiwanie odpowiedzialności za siebie, nie jako naprawianie całego otoczenia. Po trzecie, granice jako konkretne ograniczenia, a nie próba zmienienia relacji. BT traktuje granice jako jedno z podstawowych narzędzi wychodzenia ze współuzależnienia. W książce nie są one jednak przedstawiane jako sposób na wymuszenie poprawy u drugiej osoby. Granika ma przede wszystkim określać, co czytelnik zrobi, aby chronić własne bezpieczeństwo, czas, emocje i zasoby.
Tu odróżnia ją od ultimatum, którego celem jest kontrola cudzego zachowania.
Granika może dotyczyć odmowy udziału w określonej sytuacji, nieprzejmowania cudzych obowiązków lub ograniczenia kontaktu, gdy staje się on szkodliwy.
Takie rozumienie jest szczególnie ważne w relacjach obciążonych uzależnieniem, chaosem albo powtarzającym się przekraczaniem granic. Osoba współuzależniona może przez długi czas dostosowywać się, usprawiedliwiać innych i unikać jasnego komunikatu, obawiając się konfliktu.
Medytacje pomagają zauważyć, że brak granic również ma konsekwencje. Zwykle prowadzi do narastającej urazy, wyczerpania i poczucia bezsilności. Książka posługuje się prostym, codziennym językiem, dzięki czemu temat granic nie pozostaje wyłącznie teorią psychologiczną.
Czytelnik jest zachęcany do rozpoznawania własnych limitów w konkretnych sytuacjach. Jednocześnie tekst nie sugeruje, że stanowczość będzie zawsze łatwa lub spotka się z aprobatą. Zdrowa granica może wywołać niezadowolenie otoczenia, lecz jej wartość wynika z uczciwości wobec siebie, a nie z gwarancji spokojnej reakcji innych. Po czwarte, akceptacja trudnych uczuć bez zaprzeczania problemom. Istotnym wymiarem rozważań Baiti jest akceptacja, rozumiana jako dostrzeżenie rzeczywistości bez jej upiększania, wypierania lub walki z każdym nieprzyjemnym uczuciem. Nie oznacza to zgody na krzywdę ani rezygnacji z działania. Akceptacja jest raczej punktem wyjścia do trafniejszego działania. Ponieważ trudno podejmować rozsądne decyzje, gdy człowiek opiera je na nadziei, że ktoś inny nagle się zmieni, albo na przekonaniu, że nie powinien odczuwać lęku czy złości. Codzienne medytacje odnoszą się do uczuć często obecnych w doświadczeniu współuzależnienia, takich jak wstyd, poczucie winy, gniew, samotność i niepewność.
Ich funkcją nie jest diagnozowanie czytelnika, ale normalizowanie faktu, że emocje są informacją i wymagają uwagi.
Baiti zachęca do oddzielenia samego uczucia od automatycznej reakcji. Można na przykład czuć lęk, nie podejmując natychmiast ratunkowych działań. Można odczuwać złość, nie zaprzeczając jej i nie przerzucając odpowiedzialności za nią na innych. Ta perspektywa ogranicza myślenie skrajne, częste w trudnych relacjach.
Zamiast pytać wyłącznie, czy należy zostać albo odejść, czy pomagać albo zerwać kontakt, czytelnik może najpierw nazwać to, co realnie się dzieje.
Książka nie zastępuje terapii ani interwencji w sytuacji przemocy, ale jej praktyka uważnego uznawania faktów może wspierać bardziej świadome korzystanie z pomocy i podejmowanie kolejnych kroków.
Na koniec, roczny rytm krótkich medytacji i indeks jako narzędzia pracy własnej, forma The Language of Letting Go, odpowiada jej celowi. Zbiór 365 medytacji nie wymaga linearnej lektury ani długich sesji czytania. Każdy wpis oferuje temat na jeden dzień i zaproszenie do refleksji, dzięki czemu książka może pełnić funkcję stałego punktu odniesienia w okresie zdrowienia.
Taki układ jest użyteczny dla osób, którym trudno utrzymać uwagę na rozbudowanym poradniku, zwłaszcza gdy codzienność jest obciążona stresem relacyjnym.
Rytm krótkich tekstów ma również znaczenie psychologiczne. Zmiana nawyków współuzależnionych, takich jak nadmierne czuwanie nad innymi, tłumienie własnych potrzeb czy szukanie aprobaty, zwykle nie następuje po jednej lekturze.
Powracanie do podobnych tematów z różnych stron pozwala ćwiczyć rozpoznawanie tych wzorców w zwyczajnych sytuacjach. Książka nie buduje formalnego programu terapeutycznego, ale wspiera regularność i samomonitorowanie.
Praktyczną zaletą jest indeks, który umożliwia odnalezienie rozważań dotyczących określonych zagadnień, np. lęku lub akceptacji.
Dzięki temu czytelnik nie jest ograniczony do daty w kalendarzu i może sięgnąć po treść związaną z aktualnym problemem.
Jest to cecha wyróżniająca ten tom wśród ogólnych zbiorów inspiracji.
Jednocześnie skuteczność formatu zależy od gotowości do powrotu do tekstu i odniesienia go do własnych zachowań, a nie tylko od biernego przeczytania sentencji. Podsumowując,
The Language of Letting Go będzie szczególnie przydatna dla osób, które rozpoznają u siebie współuzależnienie.
Nadmierną odpowiedzialność za bliskich albo trudność w stawianiu granic.
Może też stanowić pomocniczą lekturę dla rodzin osób uzależnionych oraz dla czytelników uczestniczących w terapii, grupach wsparcia lub innych procesach zdrowienia.
Jej wartość nie polega na dostarczaniu pełnej diagnozy klinicznej ani szczegółowego planu leczenia.
W sytuacjach przemocy, poważnego kryzysu psychicznego lub uzależnienia wymagającego specjalistycznej pomocy książka nie zastępuje kontaktu z odpowiednimi służbami i terapeutą. Praktyczna korzyść wynika z krótkiej, powtarzalnej formy. Czytelnik może codziennie wracać do tematów, które w napięciu łatwo tracą jasność, do różnicy między troską a kontrolą, między granicą a karą, między akceptacją a zgodą na szkodę. Zamiast obiecywać natychmiastową przemianę, Beatty przedstawia zdrowienie jako serię małych wyborów. Trialistyczne ujęcie odróżnia książkę od poradników opartych na jednej metodzie lub spektakularnej obietnicy zmiany. Na tle podobnej literatury wyróżnia ją trwałe połączenie języka recovery z dostępnością dziennego medytatora. Związki z wcześniejszą książką autorki So Dependent No More nadają jej jasne miejsce w piśmiennictwie o współuzależnieniu, lecz nie trzeba znać tamtej pozycji, aby korzystać z tego tomu. Indeks dodatkowo pozwala używać książki, zarówno regularnie, jak i doraźnie. Najwięcej zyskają czytelnicy gotowi traktować ją jako narzędzie systematycznej refleksji, nie jako jednorazową odpowiedź na złożone relacje. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Melody Beatty, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.